Stacja Credence.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Stacji Credence, gliwickiego podcastu o grach planszowych, nagrywanego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach przez ekipę, która jest odpowiedzialna za pionka i za spotkania w Domu Kultury i całe to środowisko gliwickie, prawie że śląskie. Jesteśmy w składzie pięcioosobowym, z czego w studiu są cztery osoby, a piąta osoba dotrze do nas.
Duchem nas wspiera.
Duchem nas wspiera. Jest to nasz rodzynek, na razie nieobecny, ale dotrze, czyli Ola. Aktualnie w studiu jest Marcin Korzeń, Ignacy Trzewiczek, Rafał Multiday Szyma i MST, Marcin Stępniewski. I ponieważ pierwszy raz mówimy na łamach stacji Credence, chcielibyśmy się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, kto gry poleca i byście mieli jakąś pojęcie, kim jesteśmy. Więc zaczynamy. Ja zaczynam, czy ktoś inny?
No zacznij, jak już zacząłeś audycję, to zacznij.
To też? Chciałem właśnie być taki, wiesz, na koniec, taką pętą.
No to zepsuliśmy ci to, sorry.
Tak. Przygotowaliśmy sobie taki formularzyk. Pięć pytań, na które odpowiemy. Pierwsze pytanie brzmi, ile mam gier? I to nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy świrami. MST jest większym świrem, zanim powiem, ile ja mam gier, to chciałem zaznaczyć, że mam mniej. Około 160 gier mam. Tak wynika z BGG i trzeba mu temu zaufać. Czy mam dużo gier? Jak często gramy? To jest drugie pytanie. I grywam w każdy poniedziałek i tutaj dotyczy to wszystkich, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury w naszym klubie grywamy. W ciągu tygodnia, nie wiem, może raz czy dwa razy zagram sobie z Mary wieczorkiem, czy jakąś grę dla dwóch graczy. I w weekendy grywam z dziećmi w jakieś gry takie mocno familijne. Kolejne pytanie i kolejne zagadnienie to jest, z kim gram najczęściej. I tutaj paradoksalnie się tym zastanawiałem, wynika, że najwięcej gram z dziećmi. Ponieważ w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzę trzy sekcje i dwie z tych sekcji to są sekcje młodzieżowe, gdzie są dzieciaki z podstawówki i z gimnazjum, plus w domu gram z dzieciakami, 10-letnią dziewczynką, 6-letnią i 6-letnim chłopakiem. Więc najczęściej wynika z tego, że grywam z urwisami różnymi. Kolejne pytanie.
Jakie gry?
Jakie gry? Nie, takie pytanie było inne tam jeszcze.
Słyszymy. Jakie najbardziej lubisz? Nie, o jak dawno grasz.
Od jak dawno grasz? Witamy, Ole. Tutaj cześć. Pełen live w wykonaniu naszej planszostacji, zwanej Statem Credence.
Sorry.
Czyli przybył nasz rodzynek.
Mój zmiennik się spóźnił.
Przy planszy.
Niestety nie przy planszy.
Wracamy do mojego niezrozumiałego monologu. I o czym to miało być?
Od jak dawno grasz?
Tak, to jest trudne pytanie. Próbuję sobie przypomnieć prawdopodobnie jakiś 2001 rok, być może 2002, czyli od momentu, kiedy miałem sklep z grami w Gliwicach i sprowadzaliśmy różne rzeczy za granicy i udało mi się też prowadzić grę Kingdoms i jestem zafascynowany, że coś takiego jak gra paszowa jest. Sprowadziliśmy potem Fallinga z Cheapass Gamesów i to był prawdziwy szał w tym sklepie, bo nie dość, że karcianka niekolekcjonerska, dawniej tego nikt nie znał, to jeszcze karcianka w czasie rzeczywistym, to nam na kilka dni totalnie sparaliżowało sklep, bo po prostu wszyscy przy ladzie stali i grali w Fallinga, to było takie totalne odkrycie. I do dzisiaj pamiętam to, mimo że już wiele lat minęło, to pamiętam tą ladę totalnie zapchaną przez ludzi, którzy chcieli zobaczyć grę w czasie rzeczywistym. I potem to poszło żeglawina. Cytadela, więcej gier z Cheapass Gamesów, Brawl i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ruszyło. Potem się pojawiła machina, zombiaki i tak dalej, i tak dalej. Więc gram już ile lat? To wynika 6? Coś takiego. Plus minus. I ostatnie pytanie w naszym formularzyku, czyli jakie gry najbardziej lubię. W sposób prosty do tego podszedłem, zajrzałem na BGG. Dziesiątki przyznałem grom Elazund, Citadels i Mall of Horror. Wszystkie te trzy gry to są gry o bardzo bezpośredniej interakcji z innymi graczami, czyli w swojej kolejce nie tylko myślę o tym, co zrobić na planszy, ale także jak przywalić innemu graczowi. I w Elastundzie jest to możliwe bardzo skutecznie i w Citadelsach, i w Mall of Horror. Tyle o mnie. Korzeń?
No witam, Marcin Korzeniecki. Ja zacznę od tego, ile mam w swojej kolekcji gier. No, ja właściwie nie mam gier.
Z prostego...
Pełna kompromitacja, ale według skali trzewikowej wyznacza to mnie jako normalnego człowieka, nie żadnego świra, z czego jestem absolutnie dumny.
Korzeń, dam ci zombiaki, okej?
Nie, no zombiaki mam. Zombiaki to w sumie jest karcianka. Było, nie było.
Heksa nie dostaniesz.
Nie mam, heksa też mam.
No to czemu się nie chwalisz, że masz takie jakoś świetne?
Bo mam znikomą ilość tych gier. Głównie dlatego, że poza sekcją planszówek w Gliwicach nikt ze mną nie chce grać. W domu nie potrafię się jakoś przebić z moją pasją. pasją. Tak więc, a nie ma sensu, żebym kupował gry, które są w sekcji MDK-owskiej w Gliwicach, bo po co, jak tam wszystko jest, tak więc tu jest ten problem. Jak często gram? Podobnie jak Trzewik, może nie podobnie, gram co tydzień na poniedziałkowych spotkaniach w MDK-u i właściwie tylko wtedy, bo tak jak wspominałem, nikt ze mną w domu grać nie chce. Z kim gram? No już odpowiedziałem, z kim gram? Gram w poniedziałki z innymi uczestnikami spotkań poniedziałkowych w MDK-u. I od kiedy? No można podać precyzyjnie. Planszówkami interesuje się dokładnie od drugiego pionka, który miał miejsce w zeszłym roku i na który trafiłem z przypadku, odkrywając w internecie ogłoszenie, że coś takiego istnieje.
Impressive.
I że ma to miejsce w Gliwicach i to jeszcze w Domu Kultury, który dobrze znam, więc sobie tak przyszedłem z ulicy i stwierdziłem, że jest super i zostałem. Natomiast...
To się nazywa reklama pionka.
No tak, a jakże i by inaczej. Natomiast o typy gier, czy też gry, jakie lubię, stawiam przede wszystkim na interakcję w grach, ale interakcję, która pozwala wyżyć się werbalnie, czyli lubię gry, w których można dużo dyskutować, typu Mall of Horror lub Fasole, gdzie można współzawodniczyć z innymi graczami, ale jest przy tym dużo wrzawy i dużo wesołości. Poza tym lubię gry, które mają wiele dróg dojścia do zwycięstwa. No jest to, załóżmy, Filary Ziemi. Strasznie mi się podobają, również ze względu na barwną i bardzo ciekawą kolorystykę tej gry i jest to też element, który w grach cenię. Tyle o mnie.
No to MST, tak?
Marcin Stępniewski, MST. Ile mam gier? Nie wiem, ile mam gier, ponieważ to się bardzo dynamicznie zmienia.
Podaj stan na wczoraj.
Która się zmienia, stan na wczoraj to było gdzieś około 220.
Za dwa tygodnie spowiadomimy o zmianach.
W następnym odcinku mogę podać, ile będzie wtedy. To teoretycznie ustaliliśmy z żoną, że teraz to nie będę już tak dużo gier kupował, ale dosyć trudno to zrealizować.
W dziennikach powinno być podane oprócz kursu walut także przyrost gier w twojej kolekcji.
To jest jakiś pomysł. Jak często gram? No gram w zasadzie codziennie. Głównie to od razu połączę te dwa pytania. Jak często gram i z kim gram? Ponieważ najczęściej gram z moim 7-letnim synem. Dosyć często gramy również z moją żoną, która nie jest aż taką pasjonatką gier jak Mateusz. Oprócz tego gram oczywiście co tydzień w poniedziałki, przy czym może nawet trochę dłużej od was, ponieważ po spotkaniu w MDK-u idziemy z żoną sobie potańczyć. No i od w sumie już dwóch chyba czy trzech miesięcy znajomych, którzy tą szkołę tańca prowadzą, naciągamy nagranie w planszówki po tańczeniu. Także no, staramy się jakieś tam nowe osoby do hobby też wprowadzać. Gramy jeszcze z moim ojcem, gramy z teściami. Różni znajomi, jeżeli do nas wpadają, to w zasadzie też nie mają wielkich szans, tylko muszą siąść przy planszy do nas, z nami. Od jak dawna gram? W zasadzie gram całe życie, natomiast najpierw to było coś takiego, co można by nazwać karasiankami kolekcjonerskimi, czyli Bridge, Remix, Kat, Kanasta, 66, 1000 i tak dalej, wszystkie możliwe gry karciane. Natomiast takie nowoczesne planszówki zafascynowały mnie w zasadzie od zeszłego roku. Kupiłem na święta wielkanocne mojemu synowi prezent Osadników z Katanu. No i od tego się zaczęło. Zrobiłem jakieś kilka kolejnych zakupów. To w takim sklepie zupełnie nie planszówkowym była gra, w sklepie z zabawkami kupiona. Mniej więcej w okresie wakacji trafiłem przypadkowo gdzieś tam szperając, szukając informacji o grach w internecie na informacje o spotkaniach, które się w kredensie odbywały. No i od wakacji w zeszłym roku zacząłem na te spotkania przychodzić. I no jest to na tyle krótki okres, że można powiedzieć, że taka bardzo duża fascynacja cały czas trwa. Jakie są moje ulubione gry? Tak jak Ignacy, powiem o grach, które mają dziesiątki na BGG. W moim przypadku są dwie gry. Eufrat i Tygrys i Abalon. Trudno jakichś podobieństw się doszukiwać między tymi grami, ponieważ te gry są dosyć mocno różne. Abalon jest grą logiczną i faktycznie gry logiczne są takim grupą gier, które bardzo mi odpowiadają. Tak najważniejszą rzeczą w ogóle w grach dla mnie jest to, w jaki sposób te gry mogą pomagać w rozwoju intelektualnym, socjalnym mojego syna. Gry logiczne się do tego znakomicie nadają. Abalon jest dodatkowo taką grą, która ma też bardzo ładne komponenty, jest bardzo fajna z estetycznego punktu widzenia. i uczy takich dwóch dosyć ważnych rzeczy w życiu, czyli uczy cierpliwości i uczy tego, że liczą się tylko sprawy najistotniejsze. Bardzo często w Abaddon można popełnić taki błąd, że zajmując się jakimś tam drobnym elementem na planszy, przegrywa się całą grę. Jeśli chodzi o Eufrata i Tygrysa, to też jest wiele tych elementów, które bardzo mi się w tej grze podobają. To jest bezpośrednia rywalizacja, planowanie, reagowanie na zmienną sytuację. No, gdzieś klimat też widzę, mimo że jest to gra Rainera Knizi, który no, uchodzi często z takiego autora, który tego klimatu nie potrafi uzyskać, ale akurat w Eufracie i Tygrysie ja ten klimat mocno odczuwam.
No to czas na naszego rodzynka spóźnionego, uśmiechniętego. Ola.
Ja jestem uśmiechnięta, bo mi łatwo wybaczyli spóźnienie. Nie często się to tak zdarza. Ola Chwist, Tiu, może z forum. Ile? Więc jak policzyłam je wczoraj, wszystkie.
Nie korzystasz z BGG?
Korzystam z BGG, ale na BGG nie mam wszystkich jeszcze wpisanych.
Tak, nie zmieściło się.
Nie, no jakoś tak, wiesz. Na BGG jest wpisanych około 80, a w sumie wszystkich będzie tak gdzieś koło setki. Tak naprawdę.
Czyli taki mały świr.
Taki lekki świr. Mhm. Od kiedy gram? Może tak, bo ja trochę zmienię kolejność. Zastanawiałam się, od kiedy gram. Sprawdziłam sobie na forum, sprawdziłam sobie, kiedy zrobiłam pierwszy zakup taki, ale tak naprawdę potem uświadomiłam sobie, że ja tak gram to takiego bajtla, bo u mnie cała rodzina grała. Ja się nauczyłam liczyć, dlatego że potrzebne mi było to, żeby zagrać w Remika.
Tak, ja też tylko w Remika grałem, to wszyscy powiedzieli, że coś tam graliśmy.
I po prostu tak to się zaczęło. No, potem Carcassonne i Cytadela, dwa zakupy z Rebelu i poszło. Poszła fama, zapisałam się na forum.
Dobrze, że się Carcassonne nie zniechęciło do gier, prawda? Bo Cytadela to rozumiem, ale Carcassonne to mogło być ryzykowne.
Na tej stronie znalazłam informację, że organizujesz spotkania, poszłam do kredensu, zaczęłam z wami grać, zaczęłam swoją pasję z planszówkami i cały czas próbowałam wciągać w to całe moje grono znajomych. Z kiepskim skutkiem na początku, teraz jest trochę lepiej. Zmieniłam znajomych.
Polecamy tę metodę.
Tak, to jest dobra metoda. W związku z tym teraz nie muszę grać tylko w poniedziałek. Grywam w ciągu całego tygodnia, gdyż nie ma już problemu. Dziewczyny chętnie siadają do planszówek. Chłopcy mniej chętnie. Co ciekawe, bo w poniedziałek
bo
to się nie objawia.
Lubią grać w planszówki.
W poniedziałek to się tak nie objawia.
Nie lubią przegrywać w planszówki.
My nie jesteśmy chłopcy. My jesteśmy mężczyźni.
Tak, już jesteśmy mężczyźni. Dobrze. Okay. Jak często? No, w związku z tym mniej więcej 3-4 razy w tygodniu na pewno uda się siąść nad jakąś planszówką. Poniedziałek już nie jest ostatnim dniem, teraz już we wtorek. Często można grać w Młodzieżą Domu Kultury. I najbardziej. No bo to są te największe problemy. No, trochę zmieniłam swój układ i myślę, że tak. Takie trzy. Od razu powiem dlaczego. Notre Dame, Iszpan i Książęta Florencji.
Nie ma Carcassonne.
Nie ma Carcassonne.
Pan Klaus Verde, tak? Płacze teraz?
Nie ma Carcassonne, nie ma Cytadeli. Nie ma... Ale są Książęta. Książęta. Dlaczego te gry? Dlatego, że dużo dróg zwycięstwa. Wszystkie są dosyć...
Nudne.
Ładnie wykonane. No muszą być estetycznie wykonane. No i jeśli nie znacie tych gier, to trudno je określić, ale myślę, że właśnie sporo możliwości osiągnięcia zwycięstwa w tych grach i idealna losowość, taka wyważona w sam raz, taka, że sprawia przyjemność gra, szczególnie w Notre Dame i w Hiszpanii z początkującymi, ale jednocześnie widać przewagę własnych wybranych taktykach. Mhm. Trudno mi to teraz tak sprecyzować. Pod waszą presją... Pod waszym życzliwym okiem.
Uwaga, no, w angielsku powiem last but not least. Multiday.
Ja. Rafał Multiday. No i tak, po kolei. Ile mam gier? No ja tak jak korzeń. Bardzo niewiele.
Ale masz zębiaki?
Proszę?
Masz zębiaki?
Nie mam.
Wyjdź.
Ale ja tylko mam, dlatego, ja że je sprezentowałem. W każdym razie, no ja po prostu ich nie zbieram.
Zębiaków?
Nie, gier. Trochę się tam ich przypamiętało, odkąd gram, więc kilkanaście pudełek bym w domu naliczył.
Nieprawda,
ja
masz więcej.
Gier
u mnie się w domu nie mieszczą i przechowuję niektóre u Rafała.
No
jest
nie,
ich sporo.
Mówię tu o swoich. Po prostu nie mam takiej potrzeby kupowania gier, bo jeżeli mam jakąś grę, którą bardzo lubię, Jeśli bym ją posiadał i grał w nią często, co jak wiem nie jest równoznaczne, ale jeżeli bym tak robił, to po prostu przestałaby być moją ulubioną, bo by mi się powszedniała. Także
dziękujesz sobie.
Tak, dokładnie. Jeżeli jedną z moich ulubionych gier jest El Grande, to nie znaczy, że ja jestem w nią jakoś niesamowicie dobry. To znaczy, że ja gram w nią raz na kwartał i dzięki temu za każdym razem mogę się nią podniecać, jakby była pierwszy raz na stole, bo po prostu tak już mam.
To wyjaśnia, czemu nie masz zombiaków w sumie. Tak, się
nad tym tak, dokładnie. Także nie mam gier za dużo. Jak często gram? No, oprócz tych poniedziałków grywam jeszcze, no tak, okazyjnie właśnie. Mam całe szczęście tylu znajomych, którzy lubią planszówki, że te dwa popołudnia w tygodniu gram, czasem częściej, czasem to nie muszą być całe popołudnia, na szczęście, tylko jakiś po prostu partyjka. Także grywam. Z kim najczęściej gram? Oprócz klubowiczów, no to właśnie znajomi, tak jak przed chwilą powiedziałem.
Czyli my chyba też jesteśmy twoimi znajomymi.
No tak, no ale to już jednak, wiesz, takie branżowe te, nie? Okay. Takich innych, takich zwykłych. Zwykli ludzie, tak.
Zgarniętych schodnika.
Ale muszę się pochwalić, że ostatnio udało mi się nakłonić rodzinę do zagrania. Także korzeń, tak, to jest wykonalne.
To jest wykonalne.
Bywa przynajmniej.
Raz w roku przy świętach, wiem, przy wielkanocnym stole.
Tak. Bloku z obok jajek jest super. Od jak dawna gram? Znaczy oprócz tego, że mam za sobą taką dość klasyczną historię kogoś, kto w latach 90. był nastolatkiem, czyli mam godziny przy Magii Miecz.
Ja myślałem, jakieś, że go powiesz.
Nie. O eurobiznesach, o jakichś odkrywcy nowych światów, czy coś takiego.
To się standard?
Nie liczy, to jakoś ja wiem, że to nie, się nie liczy. Tak, mówimy o to współcześnie.
Także, no a współcześnie, no to tak długo, jak jestem w portalu, to był taki mój wstęp do świata gier. Także to będzie już jakoś tak 2 lata. No nie liczę oczywiście tego, za co zostanę wygwizdany, to znaczy okres fascynacji go, ale jeśli chodzi o gry tego typu, to 2 lata, tak. I wreszcie, żeby dotrzeć do 5. pytania, jakie gry najbardziej lubię? No i tutaj mam spory problem wskazać takie konkretne gatunki, bo ja po prostu lubię sobie pograć.
Czyli zombiaki i tak.
Zombiaki bywają przyjemne. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to to, żeby przy założeniu, że chcę przede wszystkim zagrać w grę jakąś, a nie na przykład bawić się na imprezie z pomocą planszówek, to żeby ta gra miała tak dobrze wyważony element mrużenia i element frajdy. Jeżeli jest zbyt ciężka, to mnie nie bawi. A z kolei
A propos El Grande i go?
Nie no, takim górny poziom tego, co mi sprawia przyjemność, to Eufrat i Tygrys. Dolny poziom, no nie wiem, Katmorcha mnie już nie bawiło. W każdym razie, no...
Looping Louis
jest super. Tak.
Znosi się wysoko dosyć, to nie jest tak, że jest na niskim poziomie.
Dokładnie, i to jednak trzeba, żeby wcielić się w rolę pilota, to trzeba mieć taki zmysł także taktyczny.
A Geistertrappe?
No nie, to już jest taka imprezowa gra. Jej na trzeźwo to tak ten.
Dobrze, to już ucinamy.
To kończymy.
Gra dla 8-latków jest.
Dziękuję.
Stacja Credence.
Przechodzimy do drugiego punktu naszej stacji Credence, czyli recenzji gry planszowej. Wybraliśmy do tego odcinka Galaxy Trackera, grę, która miała swoją premierę na Essen w zeszłym roku i gra, która w Polsce pojawia się ostatnimi czasy dzięki Petrowi Murmakowi z Czech Games Edition, który przyjeżdża na Piątka, był na 2 ostatnich edycjach i przywiózł tą grę, pokazywał, robił prezentację. Sprzedał kilkanaście egzemplarzy.
Peter Murmak, I'm from Czech Republic.
No i ona się niejako pokazała gdzieś tam na forach, na stronach, pierwsze recenzje się pojawiły. Także u nas w Gliwicach oczywiście graliśmy w tą grę i chcielibyśmy o niej porozmawiać i zaprezentować wam tą grę, opowiedzieć wam o niej i polecić lub nie polecić. Multiday, opowiesz o niej tak troszeczkę?
Galaxy Tracker jest grą o podróży kosmicznej. Dokładnie mamy tam ciężarówkę kosmiczną, czy jakiś taki statek kosmiczny, który najpierw sobie składamy, by następnie przetestować go podczas trasy i zarobić na tym. Gra składa się z dwóch takich dużych części. Pierwsza z nich polega na zbudowaniu właśnie tego statku. Mamy masę żetonów z różnymi częściami, kabinami, konektorami, laserami, silnikami i generalnie mamy złożyć z tego statek, który będzie w stanie sprostać wszystkim niebezpieczeństwom.
I robimy co to ciekawe, rzeczywistym.
Co ciekawe, właśnie dzieje się to na wyścigi. Po prostu leży przed nami kubka części zakrytych i na 3-4 wszyscy gracze odkrywają i starają się znaleźć takie części, które po pierwsze będą interesujące ze względu na funkcję, a po drugie pasują do różnego rodzaju konektorów, tak żeby ten statek trzymał się kupy. Warto nie tylko zbudować jak najlepszy statek, ale także uczynić to jak najszybciej, ponieważ kto pierwszy im szybciej wylecimy, tym lepszą pozycję będziemy mieli w tym kosmicznym konwoju. Gdy wreszcie startujemy, te wszystkie żetony niewykorzystane odsuwamy i zaczynają się przygody. To znaczy losowane są kolejne karty danego etapu, które właśnie przynoszą różne wydarzenia. Czy to ataki ze strony piratów, łowców niewolników itd., itd., które mogą przetrzebić naszą załogę, opróżnić nam ładownię, czy po prostu zniszczyć statek. Musimy się przedrzeć przez roje meteorów, ale także spotykamy stacje do zasiedlenia, planety do handlowania i generalnie obserwujemy, jak tam ten nasz stateczek sobie radzi. Jeżeli sobie poradzi, jeśli się nie rozwali, jeżeli nie wymrze mu załoga, to wreszcie dociera i następuje rozliczenie. Najpierw dostajemy profity właśnie za pozycję, za stan statku i sprzedajemy to, co mamy w ładowniach. Później płacimy za zniszczone części, no i zerkamy, i kto najwięcej pieniędzy zbierze w trzech rundach tego typu, ten zostaje zwycięzcą.
Mhm. O grze mamy wtedy grać ostatnio, prawda? Dość dużo.
Tak, grałem dość dużo. Gra bardzo mi się podoba. Trafiła zdecydowanie na listę gier do zakupu kolejną. Poczynając od zapoznania się z instrukcją, bardzo pozytywne wrażenia, ponieważ instrukcja jest napisana genialnie, idealnie dopasowana do klimatu gry. Galaxy Tracker jest grą, która jest bardzo wesoła. I sama instrukcja jest już tak napisana, że sam czytałem sobie tą instrukcję, przygotowując się do zaprezentowania gry rodzinie i śmiałem się w głos. Także kapitalne ilustracje, kapitalna w ogóle szata graficzna. Jeśli chodzi o pomysł składania czegoś w czasie rzeczywistym z różnych elementów, to jest to też jakaś takie dosyć świeża i nowa sprawa. Chociaż pierwsze moje skojarzenie było z taką grą Factory Farm, która też bardzo mi się podoba, gdzie z elementów buduje się fabrykę swoją, ale sporo jednak różnic jest tutaj. Na pewno kapitalny klimat. To ja grałem z ludźmi w bardzo różnym wieku, ponieważ moją pierwszą grę grałem z moim synem, z moim ojcem i z moim teściem, także przedział wiekowy był od 7 lat do 76. Wszyscy się bardzo dobrze bawili, przy czym zdecydowanie młodsi gracze lepiej sobie chyba z tą grą od początku radzą. Tam wielokrotnie większe kwoty Mateusz zdołał zgromadzić niż dziadkowie, nawet obaj razem wzięci. Pewne minusy na pewno tej gry są takie, że doświadczenie odgrywa znaczną rolę, czyli ktoś, kto pierwszy raz siada, niekoniecznie wie, co zrobić z tymi elementami, dosyć trudno mu zaplanować, a myślę, że to bardzo szybko można nadrobić i na pewno nie powinno to odstraszać, ale właśnie zachęcać do kolejnych rozgrywek. Także żeby pozwolić wam coś też na ten temat powiedzieć, ja powiem, że na pewno bardzo polecam, bardzo mi się ta gra podoba.
Ja zwrócę uwagę na ten cały wątek z dzieciakiem grającym w Galaxy Trackera, ponieważ to jest pierwsza gra, w którą mój syn zdecydowanie fanatycznie zaczął grać. Znaczy on, w domu mamy tak dużo gier, że on nie za bardzo miał ochotę grać w te gry, jak widział, że ciągam jakąś grę z półki, to wolał piłkę.
Dlatego albo ja swoich gier nie trzymam w domu.
Tak, i Galaxy Tracker się okazał być tym strzałem dziesiątka. Czy on sobie tam pudełko sam sobie wyciągnął, rozłożył na podłodze, oglądał sobie tam te wszystkie działa, dysze kosmiczne, jakieś kabiny kosmonautów, żetony, to wszystko go zafascynowało. Pierwszy się tym bawił przez kilka dni, aż w końcu zaczął mnie pytać, jak to się tutaj składa. Pokazał mu, gdzie się układa osłonek, że działa z przodu statku muszą być, że dysze silniku muszą być z tyłu. I tak dzień po dniu, krok po kroku coraz bardziej uczył się reguł poprzez zabawę tej gry. Potem jak już ten statek zaczął fajnie mu wychodzić, to powiedziałem mu, że są jeszcze karty, dzięki którym ten statek może mieć przygody, pokazałem mu te karty. No i ostatecznie dzisiaj mogę powiedzieć, że mój syn 6-letni tnie w galaktyce trackera sam. Znaczy on sobie sam go wyciąga z półki, rozkłada na stole, buduje sobie sam statek, sam sobie karty bierze, przeżywa przygody i gra po prostu hula rewelacyjnie. Co ciekawe, na pudełku nie jest napisane, że można grać w jedną osobę. Ona działa jako na jedną osobę. Znaczy faktycznie ta interakcja pomiędzy graczami jest tak znikoma, że po prostu można grać sobie samemu. I to jest dla mnie olbrzymie plus tej gry, że jest tak prosta, że nawet najmłodsi wiedzą, o co chodzi. A ta prostota wynika z potężnego potencjału fabularnego. Znaczy to wszystko tam jest tak fabularnie mocne. Te właśnie silniki, ci kosmonauci, piraci, jacyś tam kosmiczni, to wszystko jest tak logiczne i tak proste i znane, że nawet taki właśnie 5-6-latek sobie wyobrazi, że to jest stateczek i sobie go montuje, a dorośli też się fajnie przy tym bawią. Tak więc dla mnie zdecydowany strzał w dziesiątkę dla wszystkich miłośników kosmosu. Korzeń?
Ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo powiedziałeś, że jest mała interakcja, ale to, że po prostu można grać samemu, natomiast ta interakcja w grze wieloosobowej nie jest taka mała, dlatego, że po pierwsze walczymy o żetonów. Poza tym, no, przy locie samym bardzo ważnym jest to, na którym miejscu jesteśmy, prawda? Nie tylko dla końcowych dochodów, ale dla na przykład stawiania czoła poszczególnym tam problemom, czy czerpanie korzyści.
No, nie sądziłem, że stanę w tej roli, ale jeżeli słyszę, że tak zachwalacie tą grę, to muszę tutaj jakieś wady wytoczyć.
Znaczy ja też jestem przeciw.
To może nie będę musiał, bo bardzo
ja tylko chcę uwagę, że ta interakcja z tym kazaniem sobie elementów, to przy trzecim statku, tym dużym, przy tych małych, są te statki są o tyle małe, a tych
przy wszystkim statku elementów, to prawda.
Tak, że dają radę. Przy tym trzecim statku jest katastrofa. No trzeba grać brutalnie.
Tutaj się wtrącę, bo ja z kolei stoję w opozycji i nie bardzo...
Siedzisz w opozycji.
Siedzę w opozycji. Dziękuję. Nie bardzo lubię wracać do Galaxy Trackera, mimo że gra jest bardzo solidnie zrobiona i generalnie nie mogę się przyczepić do jej wykonania, bo rzeczywiście jest bardzo ładna i jest zrobiona z pewnym elementem humoru. Ale nie podoba mi się. Właśnie to, że uważam, że interakcji w tej grze jest za mało. Jedyną interakcję, jaką zauważyłem, taką solidną jest przy pierwszym etapie gry, kiedy się te żetony wybiera ze stołu i układa na statku, gdzie raczej zaobserwowałem, że gracze sobie siedzą, każdy montuje sobie ten statek w skupieniu, dobiera żetony ze stołu. Tych żetonów jest na tyle dużo, że nie trzeba się o nie bić, przynajmniej w pierwszej turze, kiedy układamy najmniejszy statek. Problem polega na tym, że ja nigdy nie zagrałem w tą grę do końca. Nigdy nie zagrałem do trzeciego statku. I no, chciałbym zapytać, kto z tych z obecnych tu osób dociągnął do samego końca.
Wielokrotnie. Od pierwszej gry nawet nie graliśmy takiego.
Mnie się nie trafiło. Za każdym razem, jak grałem, kończyliśmy partię po pierwszym statku. Układając statek, przelecąc przez wszystkie przygody, gracze stwierdzali, że okej, okay, fajnie było, wystarczy nam to,
co... Ta gra jest troszeczkę za długo, bo tam te trzy statki to są troszkę tak... sztuczne wydłużanie gry. On równie dobrze by działał na drugim, trzecim statku, a pierwszy jest niepotrzebny de facto.
Możliwe. Tak. Można by to było zmodyfikować. W każdym bądź razie troszkę napawa mnie niechęcią taka druga kwestia, że ja najpierw przez te 10 minut buduję ten statek, tam go...
Czemu budujesz tak długo? Ten statek się buduje na czas. W ogóle bardzo mi się podoba, jak powiedziałeś, że wszyscy siedzą spokojnie i sobie budują, bo ja ile razy w tą grę grałem, to po prostu była niesamowita gorączka i wszyscy z obłędem w oczach przeszukiwali żetony.
Z tego, co pamiętam, tam się klepsydry odpala, jak trzeci gracz kończy budować statek i czwartemu się skraca.
Ale klepsydra nie jest potrzebna, po prostu musisz wlecieć wcześniej, bo inaczej jesteś naprawdę w plecy. Poza tym zwróć uwagę na jedną rzecz. Ten cały proces budowania statku, to jest tak naprawdę rozłożenie gry. To jest zwykły taki setup. Gdyby to zrobić...
No nie zupełnie. Niczym wyciągniesz te wszystkie żetoniki, niczym wyciągniesz te wszystkie letilki zielone, po prostu tam jest mnóstwo elementów. Ja jestem w tej samej sytuacji co Korzeń, nie tylko dlatego, że nie jestem tak bardzo zafascynowana tą grą jak chłopcy tutaj po prawej i lewej. Natomiast jeśli chodzi o sam setup, no to tutaj już się w ogóle nie zgodzę, bo niczym wyciągniemy 2000 elementów. Jest mnóstwo żetoników, mnóstwo jakichś małych małych dropsików, które są bateriami, które coś tam.
W Agricoli jest gorzej.
Przecież w Duel in the Dark jest dokładnie tak samo.
Ale ja nie jestem zwolennikiem Duel in the Dark, a nie Agricoli.
No ja wiem, ale tutaj pokazuje, że w Galaxy Trackerze zostało to rozwiązanie świetnie.
Nie, a w pudełku jest wszystko rozwalone i nie ma wypraski.
No masz mało czasu, a cała decyzyjność polega na pierwszym etapie. Trzeba złożyć ten statek do kupy i ma się na to mało czasu, bo wiadomo, że kto pierwszy złoży,
to jest super zabawa.
Ten lepiej. Nie masz, no super zabawa. Później się zaczyna drugi etap gry, gdzie po prostu siedzisz jak ten kołek za przeproszeniem i patrzysz na te karty.
W dalszej części podcastu następuje donikąd nieprowadząca dyskusja, która niejednokrotnie ociera się o wątki polityczne.
Ale
dla mnie to jest za mało. To jest tylko decyzja odnośnie towaru i decyzja, czy używam bateryjki, żeby odpalić jakiś tam gadżet.
Dokładnie,
w stylu tarcza, laser, czy tam dodatkowy silnik.
Decydujesz, czy na przykład zasiedlić opuszczony statek, czy nie. To każda karta niesie ze sobą jakieś decyzje. Niewielkie. Faktycznie chyba największy fan jest w tym pierwszym etapie.
Tego nie wygrasz, Gania. Tej dyskusji nie wygrasz, że ma dużą decyzyjność.
Ona wygrywa
klimatem po prostu, że budujesz ten statek, lecisz w kosmos i masz te przygody. No i potem to już faktycznie to nie jest Freddy Tygrys, że potem przez pół godziny będziesz debatował, co zrobić. Nie, potem już się jest Freda, ten statek cię rozwala, wszyscy się śmieją i tylko to.
Nie ma żadnej decyzji, bo tak, jak masz miejsce...
jeszcze chciałem powiedzieć, że te karty rozgrywa się w ciągu kilku minut, także to nie jest jakaś bardzo długo ciągnąca się gra.
Tak, jak masz miejsce, no to ładujesz zawsze towary.
Nie zawsze ładujesz, właśnie nie zawsze. A ile razy grałaś?
Trzy chyba.
Jedną trzecią
i wystarczy.
Nie wiem, no wszystko kwestia do gustu i podejścia. No to Ignacy akurat lubi, jak mu tak się rozwala ta połowa statku.
Czy nie, mi się nie rozwala, ja lubię, jak się innym rozwala. No.
Ja cierpię, ja mam personalne podejście do tego i
jak
tam
już
się na męcie
zbuduję, a tu nagle tymi rękami,
zrój,
a potem
trzecia karta i nic nie
ma
w ogóle. Nie?
Że klimat jest taki, że moje dziecko, które no, nie przepada za przegrywaniem w grach, to w Galaxy Trackerze jakoś to przegrywanie nie robi na nim wrażenia, ponieważ te odpadające części no, dostają, on po prostu wzbogaca odpadanie tych części, jakieś tam efekty dźwiękowe, specjalne
tak,
i zabawa jest absolutnie kapitalna.
Ginący piloci, to zawsze mój syn bierze te żetoniki i tam lecą w kosmos i umierają. No to jest czad prawdziwy, naprawdę.
Jezus, no nie, Maria, to przede wszystkim nie jest gra dla
każdego. To niekoniecznie umierają. Oni tam, mowa jest o tym, że nie będzie tak źle z nimi, ponieważ oni tam zabezpieczeni są odpowiednio i pomyślcie tylko o tych pieniądzach, które się na ich kontach zgromadzą, jak ich ktoś po tym 1500 lat przybywania w przestrzeni kosmicznej.
Tego cieszyło.
Jakie cepki będą.
Pozwolisz, że zacytuję. Nie martw się o los załogantów z odstrzelonych kabin. Gdy tylko kabina zaczyna tracić ciśnienie, załoga otaczają ochronne kokony, utrzymując ją przy życiu, aż nadejdzie ratunek. Tak naprawdę to prawdziwi szczęśliwcy. Pomyśl o procentach, które narosną na ich kontach bankowych przez te 1000 lat, zanim ktoś ich znajdzie.
Nie wiem, czy wierzycie, ale mój to mówił z pamięci.
Od razu zrobiło mi się lepiej. Gra nabrała innego wymiaru rzeczywiście. Mogę zagrać. Niech mi teraz rozwalą ten statek.
Nie ukrywam, to nie jest gra dla każdego. To jest gra dla tych wszystkich, którzy potrafią odczuwać przyjemność z przeżywania kosmicznych przygód w stylu autostopem.
Chyba muszę podzielić na chłopców, którzy lubią świetlówki, Gwiezdne Wojny i
ocena, oceny. Ja mam propozycję, żeby pójść tym całym motywem z planszą stacji, który jest fajny. Czy byś kupił, czy byś nie kupił, czy byś... wszyscy to znamy. I nie ma co tutaj wymyślać jakichś innych oryginalnych pomysłów. Tak więc począwszy ode mnie może, ja Galaxy Trackera polecam wszystkim miłośnikom klimatu science fiction, ponieważ ta gra totalnie odzwierciedla klimat science fiction. Jeśli ktoś lubi filmy SF, to ta gra w 100% go zadowoli. Mi to należy przyjechać na piątkę i na piątku kupić tam grę od Petra Murmaka. Polecam. Multi?
Ja się przyłączam. Gdybym kupował gry, to bym już miał chyba z 5 takich Galaxy Trackerów.
Ale statek wielki to... można wtedy zbudować, naprawdę.
Wow. Ach, to teraz chyba jednak kupię tych kilka. Nie, no.
Polecasz.
Jest to gra must have dla ludzi, którzy lubią podróże kosmiczne.
Ola?
No, trudno mi powiedzieć, że nie polecam tej gry. Na pewno jest grono, które będzie to sprawiało w radość, bo widziałam uśmiechy na twarzach osób, które faktycznie bawiło.
Nawet zwykle markotne MST się uśmiecha od czasu do czasu przy rozgrywce w Galaxy Trackera.
Mnie nawet bawią teraz wasze uśmiechy, więc nie, no polecam tą grę, zdecydowanie polecam tą grę, tylko zastanówcie się i najpierw zagrajcie, spróbujcie, a nie tak w ciemno. Może w ten sposób. Możliwe, że ta gra nie jest dla was.
Jeżeli mielibyście próbować, to na pewno zagrajcie ze dwa razy. Do trzeciego statku.
Do trzeciego statku, tak, ze dwa
ja
razy.
Ja powiem, że nie jestem ani miłośnikiem klimatów kosmicznych. Generalnie przedkładam dobrą mechanikę nad klimatem, a mimo wszystko zdecydowanie polecam zakup Galaxy Trackera, ponieważ to jest po prostu czysta zabawa. To jest to, co no, dla mnie jest też jedną z esencji gier, czyli super rozrywka, super zabawa.
Korzeń, wiesz, że teraz ci nie wypada powiedzieć coś.
No co, no ja powiem, z dyskusji wynikło, iż jest kwestia gustu, niektórzy lubią tak, inni lubią inaczej, dlatego ja bym z kolei powiedział, że warto w tą grę zagrać kilkakrotnie i sprawdzić, czy ona się wam podoba, czy nie. I dopiero wtedy świadomie dokonać zakupu. I tyle.
Stacja Credence.
Przechodzimy do kolejnego punktu naszego podcastu, stacji Credence. Czyli rozmowy na temat, w tym wyjątkowym odcinku, rozmowy na temat losowości w grach planszowych. Temat wziął się z mojej głowy, a w tej głowie znalazł się z planszostacji, ponieważ podczas jednej z odcinków planszostacji chłopaki recenzowali grę Railroad Tycoon Europe i oceniając tą grę, któryś z nich, chyba większość z nich, powiedziała, że ten dodatek do gry jest fajniejszy od podstawki, ponieważ zmniejsza losowość w tej grze. No i wtedy się mocno zdenerwowałem, uznając, że to jest bardzo mocno naciągana teza, ponieważ nie uważam, żeby zmniejszenie losowości zawsze znaczyło, iż dana gra jest lepsza i automatycznie zwiększało jej wartość. Dlatego postanowiłem tutaj zaproponować moim przyjaciołom z MDK-u, żebyśmy o tym porozmawiali i żebyśmy się wypowiedzieli, jak to z tą losowością naprawdę w grach jest, czy ona faktycznie jest przekleństwem gier planszowych, czy tylko jakąś tam ich cechą i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym teraz będzie. Kto zaczyna? Łapka w górę? MST. No to jedź.
Ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że tak naprawdę brak losowości, taki zupełny brak losowości to występuje tylko w grach dwuosobowych. Dlatego, że jeżeli gra jest dla większej ilości uczestników, to nawet jeżeli nie ma w ogóle losowości, to jest pewna niepewność związana z zachowaniami, z działaniami innych zawodników. Przykładem może być Blokus, który jest grą logiczną, z pełną informacją. Widzimy, jakie klocki zostały poszczególnym zawodnikom. I oczywiście jest fajną sprawą, że staramy się przewidywać, jak inni zagrają, ale to nie do końca możemy przewidzieć plany innych osób, co będą chcieli zrobić. Jeżeli poziom graczy jest nierówny, ktoś dopiero gra którąś pierwszą grę, ktoś jest bardziej doświadczony, no to tym bardziej ta niepewność się zwiększa. Blokus jest taką grą logiczną, ale można podać przykład takich gier, gdzie decyzje podejmujemy w ogóle w ciemno, czy na przykład Drachen Delta jest taką grą, gdzie każdy programuje swoje akcje i później są kolejne odkrywane. Więc jeżeli gracze inni zagrają w jakiś sposób irracjonalny, no to mimo, że gra tak naprawdę ma zero losowości, to ta niepewność wynikająca z działań innych osób ma podobny wpływ jak losowość. Mhm. I to, czy ta losowość jest rzeczą złą czy dobrą, to moim zdaniem zależy od konkretnego tytułu. Nie da się tego powiedzieć w taki sposób właśnie bezwzględny, że jeżeli gra jest losowa, no to jest niefajna albo jakaś party game, coś takiego.
Mówisz o losowości generowanej przez ilość graczy. No warto też wskazać na to, że gra może być losowa na co najmniej dwa inne sposoby. Jednym z nich jest to, że gra, jej mechanizm, jej rdzeń to jest właśnie losowość. Gry typu choćby, nie wiem, 80 dni do oka świata czy fasolki, one po prostu bazują na losowości i to ta losowość je napędza. To jak te karty przyjdą, właśnie o to jak one przyjdą i według tego jak one przychodzą, gracze podejmują decyzje. I ta losowość, no nie można powiedzieć, że jest dobra czy zła w ich przypadku, bo jest po prostu istotą tej gry. Więc jeżeli cała gra jest dobra, to dlatego, że ta losowość została tam wykorzystana w sposób fenomenalny, jak na przykład w fasolkach właśnie. I drugi przypadek to taki, gdzie losowość jest jedynie elementem gry, rozwiązującym jakiś jej aspekt, na przykład dociąganie żetonów. Hex czy Samuraj, gdzie tam od losu zależy to, jak przyjdą żetony i to jest po prostu element taki, który równie dobrze mógłby być inny, który wpływa na grę, ale nie i moim zdaniem jest dobrze wykorzystaną losowością. Także losowość może mieć różne funkcje i różnie się pokazywać w danej grze. No i może być dobra lub zła, ale to oczywiste.
No, tutaj Neurosima Hex padła. Ja na Twitterze jeszcze Neurosima Hex albo Tikal, to są właśnie gry, gdzie mamy żeton, ciągniemy, znaczy z puli żetonów ciągniemy sobie żetoniki i nie wiem, co nam się może zdarzyć. Bo w Tikalu tam niby mamy posegregowane na kilka kategorii te żetony, ale może nam przyjść jakiś żeton z świątynką, żeton z tam jakąś łączką i tak dalej, i tak dalej. Gracz ciągnie żeton i teraz coś mu przyjdzie. Nie wiadomo, co to jest losowy element, co mu przyjdzie i on tam decyduje, tak, co zrobi i jak zareaguje. I dla mnie losowość w grach, w takich dobrych grach i dobra losowość, bo mówimy o fajnych rozwiązaniach, to jest olbrzymia zaleta. To, czy to jest element, który sprawia, że gracz może się sprawdzić. To, czy za każdym razem będzie inna sytuacja na planszy, za każdym razem przyjdzie coś innego mu do ręki i on to musi pokazać, czy jest dobrym graczem, czy umie reagować na zmienną sytuację. Jak dla mnie to jest takie fajne narzędzie do sprawdzenia gracza, do naciskania go i powiedzenia: okej, okay, chłopie, pokaż, co potrafisz, bo właśnie zrobiłam ci psikusa i dałam ci kiepski żeton i zrób coś z tym. No i ja zawsze, czy gry są mniej czy bardziej losowe, zazwyczaj przegrywam, czyli ci lepsi gracze sobie jakoś tym razem, prawda? Więc jak dla mnie to bardzo fajny element.
Poza tym powoduje to, że gra nie jest powtarzalna, właśnie to, co powiedziałeś. W niektórych grach, no czasem jeśli nie są losowe, to może się zdarzyć tak, że jeszcze nie wyciągniemy planszy, jeszcze nie wyciągniemy żetonów i już wiemy, kto wygrał tak naprawdę. To też nie jest fajne. Wiadomo, że są z rozgrywki, są gry rankingowe i w tym przypadku brak losowości nie daje przyjemności rozgrywki takim zwyczajnemu człowiekowi, który dopiero zaczyna zabawę z tą grą. Musi dopiero przejść pewne etapy. Natomiast losowość, im większa jest, tym więcej osób może zgromadzić przy grze. Tym większe mamy pole manewru, jeśli chodzi o osoby przebywające.
Dobrze, to moje podejście do losowości jest takie, że uważam, że jest ona potrzebna w grach, ale jest to taki element, który jest równoważnikiem dla decyzyjności graczy. To są takie dwa elementy, które wzajemnie powinny się równoważyć, ponieważ jeżeli stawiamy na większą decyzyjność, to z kolei losowość nam maleje, gracze mają więcej opcji, muszą kombinować, myśleć i planować strategię naprzód, wtedy losowość zmniejsza się do minimum, lub też może zajść w drugą stronę, gdzie decyzyjność graczy gwałtownie spada, a losowość jest taka rozbuchana i właściwie dochodzi do takich skrajnych przypadków, gdzie gracz właściwie nie ma nic do powiedzenia, tylko patrzy na wynik rzutu kostką lub też na wynik dociągu karty i takie gry są fatalne i mało grywalne.
No ale to też nie zawsze jest tak, że jedno wyklucza drugie, to znaczy jasne jest rzeczą fatalną, jeżeli losowość, los sprawia, że gracz nie może zrobić fajnych rzeczy i nie może się bawić przy grze, a niestety są takie gry, ale też są gry zupełnie losowe, ja się będę trzymał choćby tych fasolek, nie? Gdzie jest ten los i jakie te karty przyjdą, to już takie przyjdą, ale zupełnie obok stoi ten poziom decyzyjności, że masz po prostu wachlarz ogromny, co by ci się nie stało, co by nie wyszło.
Tak. I tu się pojawia pytanie, w jakim celu się stosuje losowość w grach. I bardzo często uważam, że stosuje się to po to, żeby podnieść napięcie, żeby trochę podnieść adrenalinę danej gry. Wtedy dochodzą do głosu emocje, wiadomo jak emocje, to zrozumiem trochę gorzej w tym momencie. No i to jest, i w tym jest istota tych gier. Dzięki temu one są takie fajne i takie grywalne. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, czyli kwestii zrównoważenia decyzyjności i losowości, taką grą, w której bardzo lubię właśnie takie wypośrodkowanie, jest wspomniane już w tym odcinku Kingdoms, Knizii, gdzie element losowy jest ukryty w dociągu żetonów, ale nie tylko, ponieważ tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna zasada, że dociągając żeton należy od razu wyłożyć go na planszę. I dzięki temu jest właśnie taki element losowy, bo gracz nie może sobie jakoś tam długofalowo planować strategii, musi dociągnięty żeton wyłożyć. Inaczej sprawa by się miała, gdyby taki żeton mógł sobie włożyć na rękę i miał, powiedzmy, zasób trzech żetonów, z których mógłby wykładać na planszę. To by nam wydłużyło czas rozgrywki. Tak więc uważam, że w jakimś tam niewielkim stopniu ta losowość też może wpływać na skracanie gry.
Tak jak Marcin mówi, ta odrobina losowości może zmniejszać paraliż decyzyjny po prostu. Jeżeli mamy absolutnie pełną informację, to planowanie ruchu bardzo często trwa bardzo długo. Jeżeli jest jakaś tam losowość, no to pewnie, że się staramy przygotować na różne możliwości, ale myślę, że tak można tego paraliżu decyzyjnego unikać trochę, tej losowości
to,
dodając.
To, co zmieniło, to jak losowość ulepszała Kingdoms, jak była jego zaletą, łatwo można zaobserwować na podstawie Beowulfa, tej jakby nowej wersji remake'u Kingdoms, gdzie właśnie tam mamy wybór większy. Dajemy z ręki te żetony.
Tak.
Mamy tam ich 2 lub 3, już nie pamiętam w tej chwili. Mhm. W każdym razie i to, co się stało, to to, że zupełnie odpadło to takie napięcie, że no dobra, decyduje się na akcję wyłożenie żetonu, to w Kingdoms to jest faktycznie takie ryzyko i o nie, nie mogłem ten, nie mogę komuś zaszkodzić, a tak bardzo bym tego potrzebował, albo o słaby żeton, a tutaj bym było super. A tam jest taka spokojna taktyka, właśnie, że o, no właśnie, mam taki 3, no dobra, to mogę spokojnie pociągnąć, bo na pewno nic złego mi się nie stanie. Tutaj akurat super ta losowość działała w Kingdoms.
Przyznam, że nie grałem w Beowulfa, po prostu starałem się sobie wyobrazić sytuację, co by się stało, gdybyśmy zmienili trochę zasady tej gry. Okazuje się,
zaprojektowałeś,
że już to zrobiono.
No ale to fakty są takie, że generalnie jeśli siądziesz z dobrym graczem, lepszym od ciebie, to on w The Kingdoms wygra, nawet jeśli tam jest element losowy, prawdopodobnie. Mhm. Więc generalnie nie za bardzo wierzę i nie za bardzo rozumiem te narzekania na losowość graczy. Wydaje mi się, że jeśli jesteś dobry, to wygrasz i losową grę, i nie losową grę, bo po prostu wiesz, jak grać i umiesz reagować. I gracz słabszy od ciebie gorzej zareaguje na coś losowego, a ty zareagujesz lepiej, więc nie sądzę, żeby jakoś pewnie się należy obawiać tego.
Zawsze dochodzi do głosu jakieś doświadczenie danego gracza, który jest w stanie sobie wypracować optymalną tam, powiedzmy, technikę w danej grze oczywiście.
Już pomijam o różnych świrach w cudzysłowie, czyli gościach, których słyszałem, którzy jak grają w Hexa, to oni dokładnie wiedzą, że wśród tych 35 żetonów są takie klocki, no, i tak. W połowie gry już wie, jakie odrzucił, więc jakie jeszcze mu zostały, więc po 3/4 gry już wie, że ma...
Prawdopodobnie liczy do trzeciego miejsca po przecinku.
Ale to tylko świry tak robią?
Bo 60% szans na wciągnięcie snajpera lub 40% na wciągnięcie czegoś tam, no masakra generalnie.
No nie, bo to tak się gra w Hexa chyba, tak, nie?
To wszyscy, którzy tam przynajmniej do półfinału na pionku dochodzą, to już muszą tak grać.
Tak, no generalnie, więc...
Nie wierzcie w to.
Nie wierzcie, naprawdę.
Mamy
nie
ten
wierzcie.
Element losowy, ale on jest kontrolowany gdzieś tam, prawda, przez graczy. Jeśli ta gra jest dobrze zaprojektowana.
Reklama.
Nie wierzcie, to ostatnio do półfinału doszedł gość, któremu przed samym pionkiem tłumaczyłam zasady. Nie wierzcie, możecie spróbować, każdy może grać w Hexa. Nie jest gra dla świrów.
I po reklamie.
To co, kończymy powolutku? Tak, to chcieliśmy się pożegnać, podziękować za uwagę, za cierpliwość do naszych wywodów, mniej lub bardziej ciekawych, mam nadzieję, że ciekawych. I jeśli wszystko się dobrze potoczy, to będziemy takiego podcastu nagrywali raz na 2 tygodnie tutaj w Muzeum Domu Kultury i raz na 2 tygodnie znajdziecie go gdzieś w internecie. Nie wiem jeszcze gdzie w chwili nagrywania tego podcastu, ale gdzieś go wrzucimy. I cóż, pewnie tam będą jakieś możliwości komentarzy i wysłania opinii, więc mówcie, w jakim kierunku mamy podążać. I na tyle, cóż, dziękujemy, tak? Kłaniam się, Ignacy Trzewiczek.
Dzięki, Multi.
Dzięki, Jola.
Dzięki, Marcin MST.
Marcin Korzeń-Korzeniecki, też dziękuję za uwagę.
Stacja Credence.